Rozmowy przy okrągłym stole.
Witam Państwa, Jan Białostocki, to są Rozmowy przy okrągłym stole. Dzisiaj moim Państwa gościem jest poseł na Sejm RP, Grzegorz Furgo, Nowoczesna.
Witam serdecznie.
Witamy, panie pośle. Jakie są główne kierunki polityki, na których pan poseł chciałby się skupić najbardziej?
Kultura, sztuka, media oraz gospodarka. Gospodarka, czyli małe i średnie firmy.
Jak pana praca by wyglądała w kulturze w takim razie? No jak pan widzi polską kulturę?
Ona ma się całkiem nieźle.
Polska kultura polityczna?
To są dwie różne rzeczy. To już dotykamy meritum. Dwie różne rzeczy. Polska kultura polityczna dramatycznie źle. Ale ja mówię o kulturze jako kulturze, którą odbieramy, chodzimy, zwiedzamy. Tu całkowicie źle nie jest. Aczkolwiek warto by było poprawić przede wszystkim finansowanie. Ukrócić zapędy prewencyjnych cenzorów.
Ale czego finansowanie?
Finansowanie kultury. W ogóle głębiej mówię. Finansowanie kultury jest bardzo złe, moim zdaniem. Bo wszyscy słyszymy, że tych pieniędzy w ogóle nie ma, a te pieniądze są. Tylko one są bardzo źle dzielone. To jest to.
Jak powinny być w takim razie rozdzielone pieniądze na kulturę? Jak to wygląda w ostatnich zdarzeniach z teatrem i słynną sprawą profesora Glińskiego i walce z pornografią na scenie publicznej?
Ja to rozdzielam. Jako, że w Nowoczesnej rzeczywiście nie ma tak, czegoś takiego, że wszyscy musimy mówić jednym głosem. Ja to rozdzielam dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą, w którą wpadł minister i pierwszy wicepremier i w życiu tego nie powinien robić, czyli zadziałał bardzo nerwowo i się dał wpuścić w maliny. Nie można recenzować, czy też stosować, to trzeba to tak nazwać, prewencyjną cenzurę, nie oglądając spektaklu. A druga jest rzecz, czy Teatr Polski powinien pokazywać taki spektakl. Ja uważam, że może pokazywać, bo autorka była znakomita. Autorka jest noblistką, tylko że tam użyto paru haseł, które moim zdaniem były użyte promocyjnie, na które dał się złapać pan minister i wypromował fantastycznie spektakl, bo bilety są sprzedane na wiele tygodni do przodu. No ale teatr jest dotowany i to z dużą ilością pieniędzy.
Czy powinniśmy w takim razie zgadzać się na dotowanie takich spektakli z pieniędzy publicznych?
Nie widzieliśmy tego spektaklu. Ja go też nie widziałem. Ja tylko słyszałem dużo. Ja jestem w ogóle bardzo dużym przeciwnikiem ingerowania władzy w działania menadżerów kultury, w twórców, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, proszę mi wiedzieć. Ale jednocześnie władza państwa powinna dbać, żeby te pieniądze były mądrzej wydawane. Oczywiście od razu powiem słowo. Ja jestem zdecydowanie przeciwny, żeby państwo jeszcze płaciło za pornografię, ale tam tej pornografii nie było.
To znaczy różne zdania, opinie słyszymy od widzów, którzy wychodzą z tego. Jedni mówią o scenach gwałtu.
Inni fantastycznie, mówią, bo to na tym to polega. To jest właśnie dobra rzecz, że każdy mówi. To znaczy, że coś jednak zostało ludziom w głowie. Ja ponad 27 lat siedziałem i siedzę w tej kulturze. Jeżeli spektakl prowokuje, że mamy różne zdania, to już jest dobrze.
Na pana stronie pisze pan o misji społecznej mediów publicznych. Na czym ta misja powinna polegać? Jak ta misja powinna wyglądać?
Znowu bardzo ważna rzecz, ale powiem tak. Mnie to się od zawsze marzyła. Telewizja publiczna, bo o niej mówimy, która jest wzorowana na telewizji BBC. Tylko jest jedna różnica. Anglicy mają królową, a my mamy Kaczyńskiego. I to jest trudne do
wyłapania. Kaczyński jest królową Polski, tak?
No w jakimś sensie, prawda? Oni sobie mogą pozwolić na nieingerowanie polityków w media. I tam to jest.
Zamiast królowej Jadwigi Jarosław Kaczyński na banknocie 500 zł.
No to oczywiście jest przenośnia kompletna z tym. Ale tu politycy bardzo chcą ingerować w media publiczne. I teraz rozgraniczamy dwie rzeczy. Telewizja, media publiczne, ale patrz telewizję, bo znowu rozgraniczam dwie rzeczy. Stacje radiowe się w Polsce mają całkiem nieźle. Jest ewidentny wzrost tak zwanej słuchalności. I jakby sobie coraz lepiej z tym radzą. A telewizja publiczna jest w beznadziejnym stanie, to się zgadzam. Ale ona się nie zrobiła beznadziejna teraz. To jest dobre 15 lat rozwalania tej telewizji przez każdego z poprzednich szefów. Przede wszystkim była bardzo upolityczniona. Każda nowa władza...
Była, czyli teraz nie jest?
No wszędzie jest, cały czas jest, bo politycy traktują to jako łup. To jest pierwszy łup, który sobie bierzemy, czyli media publiczne. Bo nie wiem skąd się to bierze, ale wychodzi taka pewność, że Jak mamy telewizję, to już wszystko możemy i wybory następne mamy wygrane. A jakby ta klasa polityczna nie zauważyła, jak bardzo się zmienił rynek przekazu i rynek mediów. Że powstało coś takiego jak internet, że po prostu morduje te publiczne media, jeżeli te media nie mają właśnie tej misji. Mnie się marzy telewizja, która jest rzeczywiście bez reklam, z jasnym finansowaniem, bo należy pamiętać jeszcze jedno.
A to skąd wtedy finansowanie?
Bardzo
prosto. Część
bardzo prosto. Zlikwidować przede wszystkim, może nie do końca zlikwidować te reklamy, ale 20% bym zostawił, ale resztę bym zlikwidował. Jasne finansowanie, o której zaraz powiem, no chociażby, no wrócę do tego finansowania. Jest szereg. Skoro oddajemy rynek, tort reklamowy jest dzielony i oddajemy go prywatnym stacjom, no to te stacje powinny partycypować chociażby w wyłożeniu pieniędzy na media publiczne.
Media prywatne na media publiczne?
Tak, zdecydowanie tak. Ja jestem tego zdania, dlatego że...
To może jeszcze na przykład niech spółki pocztowe składają się na
Pocztę
Polską.
Nie, tak do końca. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w którymś momencie, jeżeli w 80% zakażemy telewizji publicznej pobierania reklam, to te 80% idzie czy tak do mediów prywatnych. W związku z tym media prywatne będą miały ogromny zastrzyk kapitału, nic nie robiąc. W związku z tym mogą się tym podzielić. Bo ja jestem jeszcze przeciwnikiem takiego bezsensownego podatkowania człowieka tak zwaną sumą abonencką. Przecież my płacimy. No, większość okazuje się, że nie płaci, ale płacimy za użytkowanie radioodbiornika. Przecież to jest ustawa ze średniowiecza.
Na pana stronie napisał pan, że płacimy abonament, dlatego mamy do tego prawo i chodziło właśnie o media publiczne, że...
Ale za co płacimy? Dostać... My płacimy za odbiornik w tej chwili, my nie płacimy za program. Program jest beznadziejny. Właśnie program, który ściga się z programem w telewizjach prywatnych. Ja w ogóle bardzo nie lubię słowa komercyjne, ale ze stacjami prywatnymi, które mogą rzeczywiście robić wszystko. Ale proszę zwrócić uwagę, że będąc tu nawet na Uniwersytecie Gdańskim, kiedyś na konferencji Media, Biznes, Kultura, to zadałem 200 osobom, które siedziały na sali, pytanie, kto ma odbiornik telewizyjny. Podniosło parę osób. Młodzi ludzie w ogóle nie mają telewizorów.
To w takim razie jak dostosować media publiczne do tej informatyzacji?
Przede wszystkim mamy dobry wzór, chociażby BBC. Trzeba sobie zadać podstawowe pytanie, co te media publiczne powinny nieść za sobą. Czyli muszą nieść tak zwaną wysoką kulturę, misję dla wyższej półki. Oczywiście wiąże się to ze spadkiem oglądalności, bo wiadomo, że te procenty inteligentnych ludzi są jakby mniejsze niż taka populistyczna, prawda, publiczność. To jest przede wszystkim, to są standardy wyćwiczone, co ludzie chcą. Wrócić do dobrego teatru, do dobrego koncertu. To, co pan premier się zgadzam absolutnie, czyli pokazujemy festiwal Chopinowski, największy festiwal świata, największy konkurs światowy, na świecie, gdzie transmitują wszystkie stacje telewizyjne. U nas leciało w niszowym TVP Kultura. Całe szczęście. Ale koncert finałowy mógłby się odbyć na antenie głównej stacji, czyli jedynki. Jeżeli są duże imprezy sportowe, proszę zwrócić uwagę, no wszystko telewizja publiczna przegrała. Nie transmituje, transmitują publiczne media. No i tak dalej, i tak dalej. Dokument, który jest o godzinie 20.30 zaczyna się, jest to pora mordercza. Nikt prawie tego nie ogląda, bo w czasie najlepszej oglądalności leci na przykład Rolnik szuka żony albo kolejny serial śpiewany, prawda? Z tego nic nie wynika, tylko są na przykład jurorzy promowani, bo ta młodzież jakiejś tej zawrotnej kariery nie robi przy tym. No i tak dalej, tego dosyć dużo jest. To jest bardzo jasne do sprecyzowania przez zawodowca, co w tym programie powinno być. Ale tu wracam do jednego. Musi być zawodowiec. Politycy obsadzają media politykami. I to jest całe nieszczęście. Bo nie powie mi pan, że w 40-milionowym prawie kraju nie możemy znaleźć paru facetów, którzy poprowadzą publiczną telewizję.
Ale w takim razie, jeżeli to ma być kultura wyższa i zrzekniemy się Rolnika szuka żony albo czegoś innego, to czy nie spisujemy mediów publicznych na straty finansowe?
Nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że 2 lata temu chyba wrócono do Teatru Telewizji na Żywo w poniedziałek. I pierwszy spektakl, który był robiony, miał 8-milionową prawie widownię. Coś niebywałego. Mnie się wydaje, że właśnie żeśmy w mediach, szczególnie publicznych, w ogóle w mediach, poszliśmy już ten jeden krok za daleko. One się zrobiły tabloidalne. Bardzo. Nie wszyscy chcą to oglądać. Oczywiście mamy pilota, możemy sobie przejść na Discovery, możemy przejść sobie na National Geographic, tak jak ja to robię. Chociażby, ale nie temu służą media publiczne, czyli kanał pierwszy, drugi, Telewizji Polskiej. Trzy. Władza i ostatnie władze telewizyjne przez dobre 15 lat w ogóle nie mają pomysłu, co zrobić z ośrodkami telewizyjnymi Polski, które mamy 16 ośrodków. To jest kapitał, który można powiedzieć mamy jedyny chyba na świecie. Tak znakomita sieć pokryta krajem zawodowymi ośrodkami telewizyjnymi, ze świetnym sprzętem, z ludźmi, w których w ogóle nie ma programu prawie.
Ma pan na to pomysł?
No pewnie, zdecydowanie tak. To są duże środki. Proszę pamiętać, że nawet te okręgi wyborcze dwa, w których ja jestem, czyli Gdynia-Słupsk, drugi jest Gdańsk. My okres, można powiedzieć, że okręg działania telewizji to jest ponad 2,5 miliona ludzi, gdzie docieramy. To nieraz są takie państwa. Mniejsze są nie. 2,5 miliony ludzi. I trudno mi uwierzyć, że zawodowy ośrodek mający możliwości pobierania powiedzmy 20% reklam, to co ja mówię, nie jest w stanie zapewnić sobie, jeżeli ma sprawny dział reklamy, ma sprawnych ludzi przede wszystkim, bo wszystko tworzą ludzie. Od dziennikarstwa po menedżerstwo. Trudno mi powiedzieć, że tego sobie nie damy rady. To jest najkrótsza droga dotarcia do obywatela, który chce dowiedzieć, co się dzieje w jego regionie.
Wracamy już po przerwie z Trybunałem Konstytucyjnym oraz miejscami pracy dla ludzi młodych.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy po przerwie. Przypomnę, że moim Państwa gościem jest poseł na Sejm RP Grzegorz Furgo. Panie pośle, co pan sądzi o najnowszej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym i zamieszaniu z sędziami?
Znaczy, ja to nie nazywam pełzający zamach stanu. Ja to nazywam po prostu zamachem stanu.
Czy można w takim razie przegłosować zamach stanu?
No, wszystko
demokratycznie?
Można. Wszystko można. Jeżeli mamy większość, możemy przegłosować wszystko. Ja przypominam tylko słowa człowieka, którego wbrew pozorom cenię. Bo Jarosław Kaczyński jest człowiekiem niesłychanie skutecznym. A w tej polityce, tak na dobrą sprawę, liczy się skuteczność. To jest człowiek, który wygrał coś, co nie miał prawa wygrać. Ale wygrał. I wygrał
ale
to w takim stylu.
Nie miał prawa wygrać?
Nie miał prawa wygrać. To...
Ale wyborów nie miał prawa
no
wygrać?
No pewnie, że nie miał prawa wygrać. Tyle błędów, ile porobiły przez 8 lat koalicja rządząca. No to można powiedzieć, że na tacy podano prezesowi Kaczyńskiemu tą władzę. No. Ludzie mieli ogromną traumę, pamiętali, co się działo.
To przez Platformę PiS wygrał.
No zdecydowanie. Zdecydowanie. Nie ma innych. No, nie ma innego. 8 lat niespełnionych obietnic i 8 lat takiego przechodzenia. Znaczy te ostatnie lata już w ogóle przechodzenie było bokiem. Trybunał Konstytucyjny to jest taką instytucją, którą ja mam nadzieję, że ci słuchacze, które nas dzisiaj słuchają, wiedzą, o czym mówię, bo generalnie jest bardzo mała wiedza, co to jest za instytucja i jak ona jest ważna w państwie.
Nie wie się.
Ludzie w ogóle tego nie wiedzą. Myślą, że tu siedzi jakaś grupa mędrców, którzy coś tam wydają, jakieś wyroki, które generalnie służą
prawnicy pustelnicy.
Tak, bardzo ładne. Prawnicy pustelnicy. A to nie jest prawda. To jest jedyna w zasadzie instytucja, która pilnuje konstytucji. Konstytucji, która jest świętą rzeczą, bo jak zaczniemy w niej babrać, a partia rządząca zaczyna w niej babrać i wcale na razie nie musi zmieniać tej konstytucji, tylko cząstkami wyciąga pewne rzeczy z tej konstytucji i uchwałami próbuje to zmieniać. To już jest klęska, bo przypomnę, co się po drodze stało. Służby specjalne oczywiście mają prawo, bo wygrali wybory, ale to tempo zmian jest nieprawdopodobne. Trybunał Stanu. Za chwilę będziemy mieli media.
Czy
za sekundę.
Po raz pierwszy zarzuca się politykom, że działają za szybko, że są
to nie szybkie.
Za pracowici.
Nie pan, jeżeli się... Nie. To, broń Boże, to nie ma nic ani wspólnego z pracowitością, ani z szybkością. Ludzie, którzy poszli do wyborów, wybrali 460 posłów, mają prawo oczekiwać, że ci ludzie sensownie, w miarę szybko wybiorą dobre prawo. Jeżeli my nie czytamy żadnej ustawy, dostajemy je na przykład pół godziny przed głosowaniem ustawy. Nikt nie wie. Ja nie widziałem wielu ustaw. Po czym wchodzi pierwsze, drugie, trzecie czytanie, no to niech mi pan powie, jakie to jest to prawo, po co jest ten Sejm i czemu to ma służyć. To jest jedno wszystko na kolanie robione. Jeżeli ja panu podam dokładny przykład, że przyszedł facet od partii koalicyjnej z Prawem i Sprawiedliwością, czyli od Kukiza, Kukiz 15 i mówi, I wręcz powiedział mi, że w tej chwili to powinniśmy ustalić prawo, które będzie działało, prawo skuteczne, a nad prawem dobrym będziemy myśleć później. No to już jest bardzo...
A kto to panu powiedział?
Jeden z posłów od Kukiza. I to rzeczywiście w tym kierunku idzie. To jest ten pośpiech, bo patrzysz, pan nie logicznie człowiek, jak siądzie, zastanowi się, to jest ustawa, która niesie za sobą niesłychane konsekwencje. Więc ktoś się musi nad tym zastanowić. Powinna się odbyć jakaś debata. Po to są wszystkie służby legislacyjne w Sejmie. Po to są prawnicy, żeby się wypowiedzieli. Ja nie mówię, żeby to trwało miesiącami, bo to bzdura oczywiście. Żeby w ogóle mieli czas zapoznać się z tym. My z tym się nie zapoznajemy z żadną praktycznie, rzecz biorąc, z tych ustaw, której zależy partii rządzącej, żeby je szybko wprowadziła. I tu na tym to polega, bo jeżeli za chwilę postawimy swoich 5 sędziów, za chwilę postawimy kolejnych sędziów, to prosta sprawa. Wrócę na chwilę do ustawy medialnej. Jeżeli my zrobimy za chwilę dyrektora, zrobimy z wszystkich instytucje kulturalne, prawda? Bo taki jest pomysł. To będzie instytucja kultury z dyrektorem. Czyli wrócimy do czasów radiokomitetu. Żeby to było śmieszne. Prezes, który jest obecnie telewizji, był Daszczyński, którego jak raz znam, on był pierwszym wiceprezesem, jak nie było radiokomitetu. A teraz będzie najprawdopodobniej pierwszym prezesem w wolnej Polsce, którego zastąpi nowy prezes radiokomitetu. I teraz, jeżeli tam siądzie człowiek, który może być odwołany w każdej chwili, czyli powołujemy i nie spodoba się komuś wypowiedź, prowadzenie i przez dziennikarza, możemy go wyrzucić w każdej chwili z pracy. Dosłownie. Zwolnić sekundę. To jak pan mi powie, że ci ludzie będą niezależni, no to będzie to pusty śmiech. Nie będą niezależni.
Uważa pan, że Trybunał Konstytucyjny jest aktualnie niezależny?
Zdecydowanie tak. Ja mam ogromne nazwisko. Dla mnie profesor Rzepliński. To są wielkie nazwiska. Jeżeli ja słucham profesora Cola, profesora Rzeplińskiego, ja mam do nich zaufanie. Tylko, że wydaje mi się, że w Polsce myśmy doszli, my jesteśmy świetnym narodem pod tym względem. My widzimy tylko niebo i piekło. Środka nie ma. Czarno-białe. Nawet jeżeli się ze sobą chcemy posprzeczać i porozmawiać, to najlepiej lubimy rozmawiać we własnym gronie i swoich przekonywać, bo już z drugim trudniej. To samo jest tu. Teraz władza pokazuje, oni są źli. Jestem w ogóle przeciwny szarganiu wszystkich autorytetów. Wszystko żeśmy już skopali. No teraz żeśmy się zabrali za największe autorytety, już jeszcze takie żyjące. Świat się z nas będzie śmiał na 100% i to do niczego dobrego nie doprowadzi. Ja wierzę tym ludziom, bo komuś muszę wierzyć. Nie chcę komentować wyroków sądu, bo po to mamy sądy. Bo jeżeli będziemy podważać sądy, sędziów, a teraz włożono nieprawdopodobny kij w środowisko, skłócone zostanie znowu niesamowite. Ja mam takie wrażenie, wie pan, że mimo tej skuteczności prezesa Kaczyńskiego, on ma wyjątkowy dar do burzenia niż do budowania.
Czyli do burzenia Trybunału Konstytucyjnego?
Burzenia. Proszę zwrócić uwagę, nad każdą rzeczą jest awantura. Nad każdą rzeczą, którą mamy dyskutować, jest awantura.
Ale to nie Jarosław Kaczyński się buntuje, tylko wszyscy dookoła niego.
No, Jarosław Kaczyński przeprowadza swoją koncepcję władzy. Ma do tego prawo, powtarzam, bo wygrał wybory.
Wracając w takim razie do samego głosowania o Trybunale Konstytucyjnym, co pan uważa o wychodzeniu podczas głosowania?
No, bardzo moja jest zła ocena wychodzenia. Bardzo jestem temu przeciwny, bo nie po to ludzie wybierają w wyborach posłów, żeby oni sobie wychodzili.
Ale wtedy, kiedy była głosowana ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, to Nowoczesna, Platforma, tak, i PSL opuściły salę.
Ja nie byłem jak raz wtedy w ogóle, bo musiałem być w Gdańsku, ale wyraziłem swoje bardzo duże niezadowolenie z tego powodu. I wiem, że
zostałby
już
pan sam na sali z Nowoczesnej?
No zapewne nie, no bo też już nie czarujmy się, nie. Ale my jesteśmy, nam jeszcze można wybaczyć ten grzech taki, powiedziałbym, mały, bo jesteśmy kompletnie nowi. Tam nikt z nas nie był. To są duże emocje, proszę wierzyć. Nikt nie był posłem. To są wszystko nowi ludzie. I tak można powiedzieć, na tej fali myśmy wyszli podczas tego pierwszego głosowania. Ale generalnie sala sejmowa służy debacie. Nawet jeżeli wszystko przegrywamy, to po to jest mównica sejmowa. Tam jest nasz obowiązek wyjść, powiedzieć, co się ma na myśli i zagłosować tak, jak chcemy zagłosować. Nieobecni na pewno nie mają racji. Nie wiem, co do głowy przyszło Platformie z tym wyjściem.
No to partia trochę happeningowa zaczyna się robić.
Nie, no mam nadzieję, że się obudzą. Ja wiem, że tam nie będę na ten temat mówił, bo to nie moja sprawa, że są tarcia mocne w Platformie. Zresztą jest walka jasna, oficjalna o przywództwo w partii. Ale dobrze było, żeby się szybko pozbierali.
Jak stworzyć czy uratować miejsca pracy dla ludzi młodych z wykształceniem wyższym?
No przede wszystkim zacząć od edukacji. Polskie uczelnie mają, jak raz tu siedzimy, to jeszcze tu wygląda całkiem nieźle. ale całkiem nieźle, powtarzam, ale w wielu...
Studio Radia Mors.
No, Studio Radia Mors i to wygląda całkiem. Ale powiem, czego mnie brakuje, co jest ewidentnie w wielu państwach bardzo dobrze rozwiniętych. Brakuje tego elementu praktycznego. Ja parę lat temu, prowadząc firmę, daliśmy ogłoszenie, że szukamy do pracy ludzi. Prawie 700 zgłoszeń było. Ja byłem przy 100 przesłuchaniach na szefa marketingu. I proszę mi wierzyć, że wszyscy byli źle przygotowani. Nie ma praktyki. Jeżeli uczelnie polskie nie wprowadzi się większej ilości zajęć praktycznych, ale takiej rzeczywiście praktycznej, łącznie z wykładowcami.
Ale ile jest szkół marketingowych, żeby tego wszystkiego uczyć wszystkich?
No,
jak wszyscy są mistrzami, to nikt nie jest.
Na tym polega, żeby zatrudniać mądrych ludzi na uczelnie, praktyków, którzy przeleją bardzo praktyczną wiedzę. Proszę powiedzieć mi chociażby jedna rzecz. Tego nie ma w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych wychodzi facet, który ma wiedzę. Nie patrzą mu, czy on jest doktorant, czy profesor. On musi mieć wiedzę. Jest profesor, ale jest praktyk, który tego tu ewidentnie. Ludzie nie są przygotowani. Są słabe kierunki podobierane. Bardzo dużo takich, wiadomo, co rynek potrzebuje. Jakich studentów potrzebuje, których kończą studia. Proszę zwrócić uwagę na to, że u nas jest bardzo dużo kierunków takich, po których w ogóle wszyscy od początku wiemy, że nie ma pracy. A to powinno być z góry młodym ludziom mówione, że po tym możesz mieć kłopot ze zdobyciem pracy. Trzecia rzecz to jest możliwość szybka zakładania firm. Wykorzystania tej mądrej przedsiębiorczości młodych ludzi. Dzisiaj w Polsce wiem coś na ten temat, bo prowadzę firmę 20 parę lat. Jest niesłychanie trudno. Są ciężkie możliwości kredytowania. Ten młody człowiek ma bardzo, nie za bardzo gdzie może pójść, bo u nas banki dają kredyty, kredytowanie firmom, ludziom, którzy mają pieniądze. To jest to. Nie ma czegoś takiego wysłuchania o biznesie, prawda? Komputer za nas myśli. Czyli nawet jeżeli mamy świetny pomysł na biznes, co w wielu państwach jest słuchane, to u nas komputer zdecyduje, że nie damy. Bo nie masz zdolności kredytowej. Musisz rok poprowadzić swoją działalność, uzyskać dochody, wtedy łapiesz się w tak zwaną linię kredytową.
Czyli nie ma problemu po stronie pracodawców, jest tylko problem po stronie studentów, którzy nie potrafią się zaprezentować i być przedsiębiorczy.
A ja ja tego nie powiedziałem, wręcz odwrotnie. Ja uważam, że młodzi ludzie są bardzo przedsiębiorczy. Tylko, że nie ma tego środka między przedsiębiorcą a tym nowym człowiekiem, który kończy uczelnię. W wielu przypadkach ten młody człowiek nie jest przygotowany do, tak powiedziałbym, tego drapieżnego życia, które idzie dalej. Tu są te błędy, powiedziałbym, systemowe w szkolnictwie, że jest za mało tej praktyki, powtarzam. To jest to. Ale tu gdzieś szwankuje nam po prostu ten środek. I rzeczywiście łatwiej kupić bilet do Londynu, niż się naparzać w kraju. Jest ogromna biurokracja. Ogromna biurokracja. Wy nie uwierzycie, że ja kiedyś, siedząc w Stanach Zjednoczonych, na które tak wszyscy się bardzo łatwo powołują, siedząc z facetem, który prowadził dużą restaurację, pytam się, jak on sobie radzi z kontrolami. I to jest prawdziwe, co mówię. A on mówi, jakimi kontrolami? Ja mówię, no przecież przychodzi policja finansowa. No, on mówi, on czegoś takiego nie ma, bo on ma za małe obroty. Policja do niego nie może przyjść, skarbowa, bo ta kontrola drożej kosztuje. On ma prawo się pomylić. I on nie ma w pomyśle, że on będzie coś kombinował, bo to nie ta skala. Tam się chodzi po wielkich firmach, gdzie są wielkie podatki. U nas po prostu najlepiej pójść po małego rąbnąć, który ledwo coś zaczyna, od razu go... To ten system jest bardzo źle stworzony. I powiem panu jedną rzecz, że ja mam nadzieję, że nie wiem jak w tej kadencji, że to bardzo dużo zależy od polityków.
Bardzo dużo zależy od polityków, ale w takim razie jak można pomóc studentom, młodym ludziom także, zarabiać trochę więcej. Czy zgadza się pan z postulatami 12 zł za godzinę na umowę, na zlecenie, żeby później nie było takich sytuacji, że wypłatę pod koniec miesiąca dostajemy w trzech Kaczyńskich?
A czy pan nie uważa, że to powinien rynek jednak sterować w normalnym państwie?
Znaczy, liczy się,
że jestem dobry. Jestem dobry. Nie sądzę, żeby się pracodawca zastanawiał nad dobrym człowiekiem, czy ten 12, czy 15, czy 20. Jeżeli ktoś jest dobry, pracę znajdzie zawsze. Jeżeli ktoś jest słaby, żeby na głowie stanął, nie uregulujemy tego. Musisz być przygotowany, świetny zawodowo i tu się powinno wychwytywać. U nas się nie wychwytuje dobrych ludzi. Ludzie uciekają, bo ten system leci jak walec. Mieli to, nie wyłapując dobrych ludzi.
W takim razie studenci, dajcie się wychwycić. Moim Państwa gościem był poseł na Sejm RP Grzegorz Furgo z Nowoczesnej. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Pozdrawiam was serdecznie.
Nazywam się Jan Białostocki, to były rozmowy przy okrągłym stole. Do usłyszenia.
Rozmowy przy okrągłym stole.